Ojcze, dziękuję Ci za to miejsce, dziękuję Ci za przywilej głoszenia Twojego Słowa, dziękuję Ci za Ducha Twojego, którym potwierdzasz, niech Twoje imię będzie uwielbione, niech Jezus będzie uwielbiony w tym. A mam słowo dzisiaj, które nazwałem płaszcz Bartymeusza i cieszę się bardzo, jesteśmy zgodni w duchu z tym, co Mirek mówił wcześniej, co w modlitwach usłyszałem. Otóż między Starym a Nowym Testamentem jest 400 lat przerwy, wiemy. Może tam się coś działo, podobnie jak było za czasów Samuela, prawda? Jest napisane, że słowo było rzadkością, widzenia były, nie były popularne dopiero w Samuel, kiedy przyszedł. Być może coś się tam działo. Prorocy zawsze byli w Izraelu, nie zawsze byli zapisywani. Czytamy, że tam po 50 któryś trzymał za czasów Achaba proroków i utrzymywał ich. Ale nie było nic takiego, co było godne zapisania. I to milczenie tych czasów skonfrontowane z wybuchem duchowej działalności, który przyszedł wraz z Nowym Testamentem i z rzeczami dziwnymi, które się działy, których my nie czytamy, nie będąc w tej kulturze i nie rozumiejąc za bardzo czasów ani kultury i religii, która wtedy panowała. Gdzie to jest czasami tak jak w katedrze, jak jest cisza zupełna i nagle dzwon się odwiem. Bum! O, taki, nie? Nagle aniołowie się pokazują, nagle Zachariaszowi, Marii, Elżbiecie zaczyna się coś wielkiego dziać i zaczynają się dziać rzeczy dziwne, bo cały Nowy Testament pokazuje nam, Jezus tego naucza, Paweł nas tego naucza, żeby nie mieszać Starego Przymierza z Nowym Przymierzem. I idzie to tak daleko, że Jan Chrzciciel, to jest ciekawa postać. Zaczyna się od pierwszego. Jezus o tym mówi, prawda? Do Jana był zakon i prorocy. Od Jana jest głoszone Królestwo Boże. Jest cięcie jak siekierą za każdym razem, kiedy jest o tym mowa. Jan, który się urodził w rodzinie kapłańskiej, który powinien był być kapłanem. Zaszczyt wchodzenia do świątyni, przed skrzynię, to co się stało, kiedy Zachariasz wszedł i dokonywał ofiary skadzidlanej, to był największy przywilej, większy niż bycie królem, większy niż cokolwiek. Kapłan, czytamy o tym, że cały lud czekał na Zachariasza w oczekiwaniu na to, co się stało i od razu wiedzieli, że objawienie było, bo wyszedł i nie pobłogosławił ludu. Wiedzieli, że to niezwykły zaszczyt. I oto jest, pojawia się Jan, który w taki niezwykły sposób się rodzi, tam coś się działo, ludzie już wiedzieli, coś to będzie się działo, prawda, co to będzie za człowiek, kim on będzie, kiedy dorośnie. I ponieważ oni obydwoje w podobnym wieku, sam tam z pół roku różnicy między Janem i Jezusem, prawda, od początku widzimy, że Jan, Chrzciciel, na pustyni funkcjonuje. Nie przyucza się do zawodu, nie przyucza się do kapłaństwa, nie przyucza się do funkcjonowania w miejscu najświętszym, ale żyje na pustyni, je szarańcze, miód leśny i nosi sierść, odzienie z sierści wielbłądziej. Wielbłąd był nieczystym zwierzęciem dla Izraela. Nie wolno było jeść tego zwierzęcia. Przyznam, że skór, skoro był nieczysty, skór również nie mógł nosić. Nie wolno było używać tych skór do odzienia. Mówisz, ci, którzy w miękkich szatach mieszkają, bo to są w pałacach. Zaczynają się dziwne rzeczy. Głosi na pustyni, głosi nad rzeką. Przychodzą do niego ludzie. Nie jest kapłanem tak, jak powinien. Zaczyna w wieku 30 lat, bo taki wtedy był zwyczaj, że za dorosłego mężczyznę uważano dopiero około 30-letniego. Dlatego jak czytamy o chyba Józefie, o Dawidzie, jak miał 17 lat, to był jeszcze chłopczyk, prawda, rumiany i tak dalej. Dzisiaj to już nie jest zwyczaju, ale Jan jest od razu zupełnie innym posłańcem. To jest ten, o którym mówił prorok, prawda, Eliasz, którego pośle przede mną. Następnie pojawia się Jezus. Jezus, który funkcjonuje w Galilei. Nawet jest napisane Galilea Pogan, miejsce, które było pogardzane przez Żydów, ponieważ tam Żydzi z poganami się zmieszali i on funkcjonuje w takim miejscu. Mało tego, wybiera uczniów, czterech spośród nich jest rybakami. Wiecie, rybacy to jest paskudnie przeklinający naród. No, mówimy, że klnie jak szewc. Ale tak jak rybacy, tam gdzie jest twardy zawód, jak u nas budowlańcy powiedzmy, tam gdzie jest twardy zawód, tam jest twarda mowa. Nie wiem ile razy Jezus się nasłuchał przekleństw, zanim oni się oduczyli, bo prawdopodobnie się oduczyli. Ale to było normalne. Jeśli się jest wśród zawodowych rybaków, koszmarnie klą. Wybiera tych ludzi. Czterech, po 1/3 jego zespołu to są ludzie, którzy absolutnie się nie nadawali z żadnego punktu widzenia. Znowu naucza na pustyni, znowu naucza ludzi zwykłych, znowu jest pośród motłochu, jak to faryzeusze mówią, to tylko ten motłoch, który nie zna zakonu. My jesteśmy gwardia, prawda? My jesteśmy ci najlepsi. Jezus naucza rzeczy nowych i powiada, odtąd głoszone jest Królestwo Boże. Do czasu Jana był zakon i prorocy, od Jana jest głoszone Królestwo Boże. I w tym kontekście zdarzenie, które mamy na wzgórzu objawienia, pokazuje nam nieco więcej, ponieważ kiedy objawił się Jezus rozmawiający z Mojżeszem i z Eliaszem, Piotr jako prawdziwy Żyd mówi, zbudujemy ci tu 3 namioty. No tak przelatujemy te 3 namioty i się nie wydaje to jakoś istotne. Ale jest to istotne, ponieważ to nie chodziło o jakieś 3 namioty zamieszkania, ale o to, że Piotr zrównał nauczanie Jezusa z nauczaniem Mojżesza i Eliasza. I dlatego taka ostra reakcja nastąpiła. To jest mój syn. Jego słuchajcie. Koniec z tamtymi. Nie mówię o wszystkim, zaraz będzie i o tym. Ale nie mieszamy Starego Testamentu z Nowym. Cały czas jest to samo. U Pawła są w listach to samo. Mieszanie łaski z zakonem, mieszanie Starego Przymierza z zakonem nie jest dopuszczalne w Nowym Testamencie. Może dlatego tak bardzo brak radości czasami jest nam. Piotr mówi, dlaczego chcecie włożyć ciężar, którego my nie mogliśmy unieść? Jezus mówi, moje brzemię jest lekkie. W niemieckim tłumaczeniu tam jest nawet kirche napisane, kościoły. Postawimy tu 3 kościoły, miejsca nauczania. Będzie Mojżesz nauczał. I list do Hebrajczyków tłumaczy Żydom, że Mojżesz jest mniejszy. Przy Jezusie on się nie liczy. To będzie Eliasz nauczał, moc, potęga. I ty, Panie, będziesz miał swoje miejsce między nimi. Nie tak. Nie tak będzie między wami. To jest mój syn umiłowany. Jego słuchajcie. Jezus, kiedy wychodzi, mówi, Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym ogłosił ślepym przejrzenie, więźniom uwolnienie, ślepym przejrzenie, tak, uzdrowienie, abym ogłosił miłościwy rok Pański. Znowu przelatujemy na tym miłościwym rokiem Pańskim, a Jezus się powołuje na miejsce, na święto, które w Starym Testamencie było świętem darowania długów. Miłościwy rok Pański. Bez względu na to, w jaki sposób dług został zrobiony, czy to było przez to, że zubożał i pożyczył, czy to było dlatego, że sprzedał się, czy dlatego, że przepił, czy dlatego, że jak to brat o synu marnotrawnym mówi, z nierządnicami się rozpuścił. Darowane były długi. Nawet był przepis taki, w którym Bóg mówi, jeżeli przychodzi do ciebie bliźni i chce pożyczyć, to nie myśl o tym, że w przyszłym roku jest rok darowania długów. I zaciśniesz swoją pięść wtedy. Nie, hojnie pożyczaj. Bóg ci wynagrodzi. Rok darowania długów. I kiedy dochodzimy do Bartymeusza, to jest 10 rozdział Marka. Jest historia, która też tak czyta się... Z 46 wersetu. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on oraz uczniowie jego i mnóstwo ludu, syn Tymoteusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić, Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on się tym więcej wołał, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. Zawołali ślepego, mówiąc, ufaj, wstań, wołać. A on rzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i poszedł do Jezusa. A Jezus odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł drogą. I kolejne miejsce, które przelatujemy z łatwością, nie wiem po co taka uwaga, na przykład, on rzucił swój płaszcz i porwał się. A miejsce jest istotne, ponieważ ślepi mieli specjalne płaszcze. Ślepy człowiek, żebrak, miał płaszcz, który go wyróżniał z tłumu i charakteryzował i dawał mu po prostu wyżywienie. To, że on żebrał i był ubrany w specjalny płaszcz, dawało mu możliwość tego, że ludzie po prostu zauważali go i rzucali mu tam jakieś pieniądze, ofiary i tak dalej. I kiedy usłyszał, chodź, przyjdź, ufaj, zawoła cię, zrzucił ten płaszcz. Zrzucił pewne bezpieczeństwo, które ufał już rzeczywiście. Twoja wiara, mój Jezus, uzdrowiła cię. Zrzucił tę strefę bezpieczeństwa, którą miał z siebie, strefę, która mu gwarantowała wyżywienie, strefę, która mu gwarantowała pewien status społeczny. Nawet żebraka u Żydów to troszkę inaczej wyglądało niż u nas. I tam, gdzie oni byli, gdziekolwiek wyjeżdżali, czy zostawali wysłani, oni organizowali pewne miejsca pomocy dla ubogich, dla chorych i tak dalej. To były rzeczywiście w Babilonie, czy w innych miejscach społeczności istotnie się wyróżniające. Wiadomo było, że Żydowi można pieniądze dać za co, i on tego nie ukradnie, nie było rozwodów, nie było wielu rzeczy, bo to były specyficzne środowiska, więc oni też w specyficzny sposób traktowali, ponieważ Stary Testament bardzo dużo mówi o ubogich. Kto pożycza ubogiemu, samemu Bogu pożycza, prawda? Nie będziesz zaciskał swojej ręki, żeby dać i tak dalej. Więc on zrzuca ten płaszcz i idzie do Jezusa. Zrzuca swoją strefę bezpieczeństwa, prawda? Zostawia za sobą coś, dotychczasowe życie. I to, co brat dzisiaj czytał. W Chrystusie nowym jest stworzenie. Nowym jestem stworzeniem. I usłyszawszy to, Jezus wzywa nas wszystkich, prawda? Wszyscy zostaliśmy przez Niego wezwani. I Paweł bardzo mocno się sprzeciwia mieszaniu łaski z zakonem, szczególnie w liście do Galacjan to mamy, prawda? Czy przez uczynki zakonu słuchacie? Czy Bóg czyni cuda? W pierwszym kościele Bóg czynił cuda. W liście do Koryntian czytamy, nie brak wam żadnego daru łaski, a więc działały tam wszystkie dary, prawdopodobnie cuda też się działy. U Galacjan pisze wyraźnie, czy ten, który czyni cuda pośród was, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy słuchania z wiarą? Działy się cuda. My mamy bardzo dużo... Tam są piękne rzeczy w Starym Testamencie, ja się zgadzam. Tam są piękne pieśni, piękne modlitwy i tak dalej. Ale my jesteśmy w całkowicie innym statusie. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jezus uczy nas, owego dnia poznacie, że ja jestem Ojcu, Ojciec we mnie, a ja w was. Paweł nas uczy, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To jest słowo wyznania, które tutaj rano wcześniej brat Mirek proponował. Jestem jednym duchem. I stąd tutaj podzielę się tym, bo przy okazji wybierania pieśni zawsze powstaje, no Piotrek nie lubi tych pieśni, tej czy innej pieśni. Ja się podzielę tym i podejrzewam, że też przestaniecie lubić. Jedną z takich pieśni, która mi zawsze ducha tak kurczy jest, uderzą na miasto, zdobędą te mury. Nie wiem, co tam jest dalej, to Pan prowadzi swój lud, wiecie, i te sprawy. Jak to się ma do nauczania Jezusa, nie? Który mówi... Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy, policzek nastaw drugich, ten, kto ci zabiera płaszcz, sukni nie odmawiaj. Każdemu cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Jak chcecie, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im tak samo. I tak dalej. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. I kończy całą kwestię, ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie nazwani, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Nauczanie Pawła, które powiada, czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów? Oni tak uważali. W Starym Testamencie znajdziemy, nienawidzi Bóg pogan, nienawidzi grzeszników, nienawidzi bałwochwalców. W Nowym Testamencie Paweł przychodzi do miejsca przepełnionego bałwochwalstwem i mówi, widzę, że jesteście ludźmi pełnymi pobożności, widzę wasze bóstwa. Nie oburzał się, przedstawił, ja wam zwiastuję prawdziwego Boga. Chyba kiedyś czytałem, Szczepan kiedyś powiada też do swoim kazaniu, do O nie, Paweł, uzdrowienia w Listrze nastąpiły. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami, jednak nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwo. Bóg dawał dobrodziejstwa poganom, tym, o których... I wierzę, że wiele rzeczy, które w Starym Testamencie są napisane, są po prostu wyrazem ludzkiej natury, a szczególnie tego wywyższenia siebie samych, które Żydzi mieli, które zresztą w protestanckim kościele też funkcjonują. My jesteśmy wybrani, a ta reszta to, wiecie, grzesznicy i hołota. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. I to do Boga. Jest jeszcze jedno miejsce gdzieś kawałek dalej tego w tym rodzaju. Więc kiedy ja słyszę, uderzą na miasto, zdobędą te mury, każdy, kto czyta Biblię, zna resztę i powinna być ta druga zwrotka w stylu: to Pan prowadzi swój lud, by wyrżnąć do nogi wszystko, co żyje. To jest biblijne zakończenie. Takie rzeczy głosimy, śpiewając pewne rzeczy. Ktoś dostał takie natchnienie czy coś, ale tak był uczony widocznie. Mieszać stary z nowym. Jest jedna taka pieśń, która mi tylko tekst przeleciał przed oczami. To jest z psalmu prawdopodobnie. Pan poddaje narody pod stopy nasze. No fajna taka metafora. Wiecie, jak to wyglądało? Król, który przegrał, klękał, a zwycięski król stawiał nogę na jego głowie. A potem mu tą głowę odcinał prawdopodobnie. Kiedy jest takie miejsce, Dawid zwyciężył jakieś tam wojsko, kazał ich wszystkich położyć na ziemi, odmierzył sznurem 300 łokci na zabicie. Jak to wyglądało, jak się zabija leżących? Pod stopy. Pod stopy. Chodząc z takim ciężarem, chodząc z takim myśleniem, nie możemy mieć radości w sercu. My funkcjonujemy w Nowym Testamencie. Nie mieszamy starego z nowym, nie mieszamy starego myślenia z nowym, starych modlitw, wiecie, takie katorżniczo-cierpiętnicze modlitwy, jaki to jestem wstrętny, jaki jestem okropny, jak ja znowu zawiodłem, jak mi się znowu w życiu nic nie udaje. Nie są z Bożego punktu widzenia poprawne. Nowy Testament mówi nam: miłość nie myśli nic złego. Koniec. Bóg nie myśli nic złego na nasz temat. Bóg nie myśli nic złego, żebyśmy, nie wiem, jak upadł, nie wiem, jak sponiewierał. Bóg nie myśli nic złego na temat tego pijaka, który się tam jeszcze w wymiocinach poniewiera. Bóg nie myśli nic złego. To jest obietnica Nowego Testamentu, dlatego z odwagą możemy przyjść. Wiem, że są takie te pieśni też taka: och Panie, przebacz, och Panie, odpuść, och Panie to, och Panie tam. Ktoś napisał fajna, starotestamentowym myśli, ale no tak został nauczony. Ale my jesteśmy dziećmi Bożymi. Jedno w Chrystusie. Zjednoczeni z Chrystusem. Owego dnia poznacie, czy poznaliśmy już. To jest bardzo ważne nauczanie o tożsamości w Chrystusie. O tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Z ufną odwagą możemy wejść do tronu łaski. Mówiłem kiedyś o tym, prawda, tym miejscu, które było zamknięte. Raz do roku wchodził tam kapłan z drżeniem i bojaźnią, czy wszystkie przepisy zostały spełnione jak należy. A apostoł mówi: z ufną odwagą możemy wejść, bo dziećmi Bożymi jesteśmy. Bo on źle nie myśli o nas. Nigdy nie myślał źle o ludzkości. Miałem dużo czasu, bo mi padł komputer, więc czytałem hurtowo. I w Nowym Testamencie nie ma nigdzie, że tego, że przyczyną ukrzyżowania Chrystusa był gniew Boży. Wszędzie jest o miłości. A gdy się objawiła miłość Boża do ludzi, do wszystkich ludzi. Chcę dojść do miejsca, w którym jest zapisane w Efezjan w 2 rozdziale. Ten cały fragment: a wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdy chodziliście na modłę świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych wśród nich, i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwości ciała naszego, ulegając woli ciała, zmysłów. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To jest 7 rozdział listu do Rzymian. Chcę to, co dobre, ale nie robię tego, co dobre. Kiedy funkcjonuję z umysłu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Wiecie, jedna z wielu rzeczy, których nam chyba bardzo brakuje. Miłosierdzie przede wszystkim dla siebie. Okazać sobie samemu miłosierdzie. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. To jest wspaniała fraza tutaj. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, który nas umiłował, wraz z Nim posadził, wzbudził, posadził. Dla wielkiej miłości. Jedyną motywacją działania Boga była miłość. Jedyną motywacją Boga działania dzisiaj jest miłość. I dlatego powiada w innym miejscu, jest Paweł, jestem pewien, że cokolwiek Bóg rozpoczął w was, ma moc dokończyć. A Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, rzecz, którą uczyć również uczył Jezus, próbował nauczyć faryzeuszy. Bardzo, bardzo trudne miejsce, kiedy on mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Gdybyście wiedzieli, co to znaczy, nie potępialibyście niewinnych. Wiecie, brat Andrzej tu miał chyba kiedyś kazanie na temat ofiary w kontekście Jezusa, w kontekście ofiary Jezusa Chrystusa, ale inną interpretacją możliwą jest taka, że Jezus w tym momencie, szczególnie w kontekście tego zrywania kłosów, o której on mówi, jest to, że świat, Kościół na pewno jest pełen ofiar ślepej religii. Religii, która jest zaślepiona. Przepis, przepis, przepis. Nawet Izajasz mówi, paple, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam. Mówi o akurat kontekst tego, tej pierwszej wypowiedzi miłosierdzia chce, a nie ofiary. Mateusz 9:13. Jest bardzo charakterystyczne. Ogólnie i odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy clenie, a gdy on siedział w domu za stołem celników, co widząc faryzeusze, mówili do uczniów, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wyzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, a w 12:7 to samo miejsce jest poprzedzone zdarzeniem o zrywaniu. W tym czasie 12 rozdział Mateusza. Szedł Jezus sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni, poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli, faryzeusze rzekli, oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno w sabat. I ten sabat, on jest tak uwypuklony, ponieważ on był niezwykle istotny w życiu Izraela i ten sabat nieustannie się powtarzał i dzisiaj mamy znowu powrót do tego, prawda? Ci, co nie czczą sabatu, idą na potępienie. Niedzielnicy zaś sabatarian, prawda? To pełno tego. Internet zawsze huczy co roku na ten temat, ale to było istotne w tym kontekście kulturowym i zdarzenia, które się zdało. Oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno. Jezus mówi, nie chcę ofiary, ale miłosierdzia. Głodni ludzie mają być nakarmieni, nawet jeżeli jest to sabat. Wykarmicie swoje bydło. Obłudnicy, mówi, do wody ich zaprowadzicie. Podobna sytuacja jest z kobietą, którą uzdrowił w dzień sabatu. Człowiek jest ważniejszy niż przepis. Miłosierdzia chce. Dziwne okazał, to samo czytamy w liście do Hebrajczyków, tam jest, to jest już taka reminiscencja też Starego Testamentu, że w zakonie człowiek przyłapany na grzechu na podstawie dwóch lub trzech świadków zostaje ukamieniowany, ponosi śmierć bez miłosierdzia. No, kobieta przyprowadzona do Jezusa doznaje miłosierdzia. Nie staje się ofiarą kolejną ślepej religii, bo nie wiemy, jaka była sytuacja. Oni ją tylko złapali. Nie znamy całego jej życia. Nie znamy życia kobiety, o której Jezus powiedział, wiele miłowała. A faryzeusz mówi, że to grzesznica. Czemu ona go dotyka? Jak nam się pozwala dotykać? Religijne zaślepienie jest tragiczne. To przez w latach protestantyzmu było. W Genewie powstało chyba takie powiedzmy małe państwo protestanckie, gdzie zamordyzm był tak straszny, że masakra. Czytałem ostatnio i przeraziło mnie to, ale to widać. Czytałem ostatnio statystyki w Stanach prowadzone przez ankietowe, z których wynika, że znaczna część protestantów, gdyby doszło do władzy, to prowadziła zamordyzm. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Poganą oczywiście. Homoseksualizm jest zły. Ale są, żyją. Aborcja jest zła. No jest, jest kupę przepisów, które my... I oczywiście uznaję, że to jest zły. Ale narzucanie tego całemu światu, to czym my się różnimy od islamu? Z zewnętrznego punktu widzenia, no bo my wiemy, że nasz Bóg jest prawdziwy. No i też tak uważa. Miłosierdzia chce, a nie ofiary. Czasem trzeba okazać miłosierdzie. Kościoły i ci, którzy powychodzili z kościołów z tego powodu, pełne są ofiar ślepej religii. Gdybyście rozumieli, co to jest miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Jest tu jeden jeszcze kruczek, ponieważ faryzeusze w tamtym czasie, Paweł o tym pisze, że był zwolennikiem tego najsurowszego stronnictwa faryzeuszy, oni jeszcze przed przyjściem Chrystusa zaczęli wymyślać przepisy, które by ochraniały główne przykazania zakonu. To by się nazywało prawo żywopłotu, czy płot, no po prostu ogradzanie, nie? Coraz więcej, coraz bardziej surowe, coraz bardziej. Nawet i stąd nie wolno zrywać w sabat. Było wolno zrywać kłosy, prawda? Głodny mógł przyjść na każde pole, jest to w zakonie zapisane, mógł przyjść na pole i zjeść tyle, ile potrzebował, ale w sabat nie można było, bo gdyby się zdarzyło, że jakieś ziarko spadnie do ziemi i ono wzejdzie, to by był zasiew. A siać nie wolno, pracować w sabat. To są przepisy, które my sami wymyślamy, interpretujemy często. Dlatego powiada, miłosierdzia chce, a nie ofiary. I dochodzimy do miejsca właśnie, w którym Paweł w słynnym 13 rozdziale listu do Koryntian powiada o tym właśnie, choćbym językami ludzkimi mówił, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią brzęczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał mienie swoje, choćbym całe ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Jest to pieśń opisująca Boga, który jest miłością. Te wszystkie cechy tutaj wymienione ma Bóg w swoim charakterze. Czytamy też, że miłość nie czyni nic złego. To, co tutaj też brat wspomniał. Nic złego, co się w naszym życiu dzieje, nie wyszło od Boga. Wszelki dar dobry i doskonały pochodzi od Boga. U Niego nie ma chwilowego zaćmienia. Miłość nie czyni złego. Bóg nie czyni złego. Mamy te starotestamentowe przyzwyczajenia, pewne interpretacje poczynione z punktu ludzkiego widzenia. Z punktu Bożego mamy patrzenie na Boga pokazane nam przez Jezusa. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Kto mnie widział, widział Ojca. Wniosek jest jeden. Bóg jest taki jak Jezus. Bóg jest taki jak Jezus. Piłatowi mówi, ja przyszedłem objawić prawdę. W modlitwie arcykapłańskiej mówi to. Ja objawiłem Twoje imię, czyli Twój charakter. Dosłownie. Można to... Siedemnasty rozdział mówi, a to jest wyżywo wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Mówi to jeszcze przed krzyżem i przerwa, jeden werset jest, a Ty mnie teraz uwielbił u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, gdy zanim świat powstał. Oto połączę te dwa wersety. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Objawiłem imię Twoje ludziom. Pokazałem ludziom charakter Twój prawdziwy. Jedyny, jaki masz. Objawiłem ludziom imię Twoje, tym, których mi dałeś. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa. Teraz poznali, że wszystko. Ale to słowo zleciłeś mi zadanie, abym je wykonał. Objawiłem imię Twoje. Z imieniem wiązał się charakter oczywiście. I ten charakter dobrego Boga, dlatego Jan powiada, w miłości nie ma bojaźni. W miłości nie ma bojaźni. Do Boga przychodzisz z każdą sytuacją, z każdym problemem, krótko, przepraszasz, zawiodłem i wskakujesz na kolana, tacie. Bo on nie myśli nic złego. On się nie zastanawia jeszcze 5 dni potem, tak jak to człowiekowi diabeł po prostu wrzuca. Wiem, nieraz to przerabiałem i mówię, nawet w zeszłym roku się dałem tak we wrześniu sponiewierać domysłami, wymysłami, zamiast stanąć wobec odważnie przed tronem łaski, przed Bogiem, który kocha, przed Bogiem, który jest czysty, przed Bogiem, który jest dobry, jedynie dobry, który jest jedynie światłością i który nie myśli o nas nic złego. Który się zmieszał z poganami. Wcześniej pisali, Bóg nienawidzi pogan, prawda? A teraz Bóg się zmieszał z poganami, przyszedł w ciele i zmieszał się z poganami, z najgorszym sortem ludzi. Takiego mamy Pana, takiego mamy Boga. Dlatego nie można mieszać Starego Testamentu z Nowym. Modlimy się modlitwami wierzy. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie tutaj, na tym miejscu doprowadzić do tego, że będziemy mieli 80-90% skuteczność modlitwy. Jeśli staniemy w autorytecie dzieci Bożych, nie starotestamentowego myślenia, nie będziemy prosić o rzeczy, które mamy. Są też takie pieśni, wiecie, o Duchu Święty przyjdź, wołam Duchu Święty przyjdź. No już przyszedł. No już jest w naszych sercach. Fajnie by było, jakby tak, wiecie, piorun z nieba szczelił im wtedy. Ale to nie tak działa. Stań przed Panem. Są takie pieśni też, to gdzieś w Sączu chyba śpiewali. Daj miłość, daj moc. No to już jest. To co brat mówił rano. Miłość Boża jest rozlana w sercach naszych. Jeśli nie czujesz, uwierz. Jeśli nie czujesz, siądź, zagłęb się w środku. O mocy Bożej Paweł pisze. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która przewyższa wszystko, jest z Boga, a nie z nas. O sobie pisze, działa w mocy Bożej, która skutecznie we mnie działa. Ten sam list do Efezjan kończy modlitwę o tym właśnie, że Bóg może uczynić daleko więcej, niż sobie możemy wyobrazić, ale przez moc, która jest w nas. Tak tam jest. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi. Nie trzeba wołać mocy, daj moc, daj moc. To jest akt niewiary. Mnóstwo jest takich piosenek, tu szczególnie amerykańscy wokaliści w różnych takich typu Stomping Up, idziemy w górę, prawda, Stomping Up, idziemy w górę do nieba, deptać szatana. No już tam jesteśmy. Zbudził nas w Chrystusie, posadził w okręgach niebieskich. Jeśli będziemy startować to może nieładne słowo, no, stawać w autorytecie Nowego Testamentu, o ileż lepszego przymierza stał się poręczycielem. Jest taka piękna modlitwa, nie wiem, ona została dana rzeczywiście Mojżeszowi przez Boga, mówi, kapłani będą tak błogosławić, widzę, słyszę to, jak to tam, mnie błogosławili, jak odjeżdżałem z Sącza tą modlitwą, tutaj chyba ją raz słyszałem, ale widziałem nawet na tej, jak się to nazywa, pasowaniu na pastora, to jest takie słowo, niech Ci błogosławi Pan, niech Ci miłości będzie, niech rozświetli oblicze swoje nad Tobą i tam coś dalej. To jest ten element, o którym Jezus mówi, przyszedłem wypełnić. To wszystko już mamy. Pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nie ma większego błogosławieństwa niż Chrystus w nas. Rozświetlił oblicze swoje nad nami. No jest w nas, rozświetlił serca nasze. Jest napisane, ten, który z ciemności powołał światłość, rozświetlił serca nasze. Co tam było? Ostrzeżenie. Niech Cię Pan strzeże. No, Piotr pisze. Już jesteśmy strzeżeni mocą Bożą przez wiarę w Chrystusa. I tam jeszcze jakieś są inne zwroty, które są w 100% już wypełnione. Nie potrzeba tego wołać. Nie potrzeba wykazywać niewiary. Daj, przyjm. Trzeba przyjąć. Jak przyjęliście Chrystusa, Paweł pisze, tak w Nim chodźcie. Jest tylko jeden sposób na chodzenie w Chrystusa. W wierze. W wierze w dobrego Boga. W Boga, który nie myśli złego nic, Boga, który nie czyni nic złego, nigdy nam nic złego nie uczynił, a wręcz przeciwnie, jak czytamy w liście do Rzymian, on ogranicza. A nie przyszło na was pokuszenie, tak, które by... gdzie to jest? Koło 8, 9 rozdział. Nie, to jest...